Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Nastąpiła zmiana warty, uroczysta zmiana warty na krzesełku, przy którym jest mikrofon, a na fotelu były prezes LOT-u, a obecnie jeden z członków Stowarzyszenia Obrony CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Rafał Milczarski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam panie doktorze, witam państwa.
W 2016 roku byłem w gabinecie prezesa LOT-u i wtedy tłumaczył mi pan, jak ważne jest powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego z punktu widzenia prezesa LOT-u, lotniska Okęcie, z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Czy zmienił pan zdanie, czy też nie?
Nie, wręcz przeciwnie. Znamienne, jak bardzo aktualna jest tamta analiza. Bo oczywiście przychodząc do LOT-u w 2016 roku, do firmy, która była w zasadzie na skraju bankructwa, bardzo szybko zidentyfikowałem, że potrzebne są LOT-owi sloty transsyberyjskie, których nie miał, i potrzebna była możliwość rozwoju siatki, i w zasadzie tylko dzięki rozwojowi LOT mógł przetrwać i przetrwał, dlatego że ze względu na charakter rynku lotniczego i na fakt, że bilety sprzedaje się na 6, 9 czy nawet rok czasu przed danym rejsem, możliwe było wyjście z takiego potężnego kryzysu finansowego, jakim był LOT, z negatywnych kapitałów, z ogromnego zadłużenia dzięki wielkiej pracy całego zespołu LOT-u. No ale tak bardzo szybko to zidentyfikowaliśmy, że po prostu na lotnisku Chopina nie będziemy się mogli rozwijać i że ono jest bliskie już pełni przepustowości, na którą zostało zaprojektowane. I dlatego żeśmy w 2016 roku ogłosili w Krynicy nasz po pierwsze długoterminowy plan rozwoju, a po drugie, że bezwzględnie do realizacji tego planu konieczne jest zbudowanie CPK.
I uczestniczył pan w takich momentach, kiedy podejmowano decyzje, co, jaki, gdzie, kiedy i za co?
Bardzo, powiedziałbym, że bardzo aktywnie. Myślę, że wraz z nadzorującym mnie panem ministrem Wildem byliśmy pierwszymi apostołami tego pomysłu, bo wprawdzie on się znajdował w debacie publicznej od pewnie 40 lat i w zasadzie każdy rząd, który podejmował jakiekolwiek analizy, dochodził do wniosków, że budowa tego portu lotniczego jest konieczna. Nawet rząd Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015 też taką analizę popełnił i też ona pokazała bardzo jasno, że budowa CPK-u jest konieczna. Natomiast no niestety nikt niczego z tym nie zrobił. I szczerze mówiąc, też nam przekonanie polityków Prawa i Sprawiedliwości do tego, żeby ten projekt był realizowany w taki właśnie sposób, w tym miejscu i w takiej konfiguracji. Podkreślam, to jest szalenie ważne, że ten port jest intermodalny, że mamy tam zarówno kolej, połączenia drogowe, jak i połączenia lotnicze. To zajęło chyba około 2 lat nawet, coś w tym stylu, o ile pamiętam. Także to też nie było oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość od razu chciało ten projekt realizować.
Czyli i przekonywał pan, i był jednym z pierwszych, jak pan powiedział, apostołów tego projektu, czyli też te analizy finansowe, nad nimi się pan pochylał i pan wie o tym, że budowa tego portu się po prostu opłaca.
Znaczy ja przyznam, że szczegółowych analiz finansowych dla tego portu nie analizowałem, natomiast wiem, że one były robione, a jest dla mnie absolutną oczywistością, że taki port się opłaca, dlatego że każde takie lotnisko na świecie się opłaca. No chyba, że tak jak na przykład w Kanadzie w Mirabel, kiedy wbudowano takie lotnisko i nie zamknięto w Montrealu innego lotniska, które było prawie w centrum, no to wtedy ten projekt się nie udał. Natomiast w sytuacji, kiedy przenoszony jest ruch na takie megalotnisko, to jest wysoko dochodowa działalność, dlatego że do czego, proszę państwa, takie lotnisko służy? To jest po prostu dźwignia, gigantyczna dźwignia eksportowa do eksportu usług lotniczych, nie tylko w zakresie pasażerskim, ale również w zakresie cargo.
I to jest chyba nawet bardziej istotne niż usługi pasażerskie.
Nie, one są moim zdaniem równie istotne. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować, dlatego że ludzie jak myślą cargo, to pewnie myślą, że wozimy cargo w samolotach all cargo. I to oczywiście jest część tego biznesu, ale w przypadku naszej firmy lotu, do której prezesem byłem do grudnia 2022 roku, to rozwój naszej siatki pasażerskiej, rozwój tej long-haulowej siatki długodystansowej samolotami Dreamliner, to był też gigantyczny rozwój naszej działalności w zakresie cargo. Dlatego, że w samolotach Dreamliner jest 10-12 ton możliwości przewiezienia cargo, oprócz tego bagażu, który mają pasażerowie. Czyli pasażerowie, ich bagaż, plus jeszcze kilka, 10-12 ton cargo. Także to są fundamentalne możliwości i LOT dzięki temu stał się dużym graczem też w środkowej Europie, jeśli chodzi o rynek cargo.
Wisiał na włosku, jak pan został prezesem. Właściwie mówiło się o tym, że albo LOT zbankrutuje, albo trafi w czyjeś inne ręce. LOT podniósł się z kolan, samoloty zaczęły latać, nowe połączenia pan otwierał, ale nie po to mówię, żeby pana chwalić, tylko jest myśl na przykład posłów PSL-u, którzy mówią tak, poseł Sawicki, jak to na najżyźniejszych glebach w Polsce będziemy lotnisko budować, i druga myśl, a dlaczego nie rozbudować Modlina? Przecież takie jest piękne, niedaleko Warszawy, łatwo dojechać. Dlaczego tak się nie stało? Czy w ogóle ten Modlin był brany pod uwagę?
No, myślę, że Modlin stale jest brany pod uwagę, bo ma niezwykle silne lobby. Te dwa lata, które straciliśmy na różnego rodzaju rozmowy i przekonywania, bo tak jak powiedziałem, w 16 roku ogłosiliśmy my jako LOT, że potrzebujemy lotniska, a zanim cokolwiek realnego zaczęło się dziać, to minęło około 2 lata. I to był też ten czas, gdzie lobby modlińskie bardzo silnie oddziaływało na różnych polityków, na Ministerstwo Infrastruktury, próbując tą koncepcję promować, tylko że niestety, bardzo mi przykro, ale Modlin po prostu jest w niewłaściwym miejscu. Jest bardzo blisko dwóch rzek, tam jest mnóstwo ptactwa, jest bardzo blisko terenów Natura 2000. Nie ma tak naprawdę istotnych możliwości rozwojowych. Nie jest połączony kolejowo ze wszystkimi miastami Polski i nie będzie mógł być połączony kolejowo ze wszystkimi miastami Polski, bo nie będziemy prowadzili linii kolejowej z Katowic do Warszawy przez Modlin. No, bardzo przepraszam, Modlin może być najpiękniejszym miejscem na świecie, w Polsce, ale nikt nie będzie nadkładał kilometrów, a tymczasem w miejscu, które jest wybrane dla CPK-u, czyli to jest właśnie te okolice Baranowa, Stanisławowa, to jest miejsce, przez które właśnie przechodzą te najważniejsze linie kolejowe. Jesteśmy w stanie w pełni zintegrować ruch pasażerski, kolejowy. No, mamy tam też bardzo blisko skrzyżowanie autostrad i tak dalej, i tak dalej. Szereg rzeczy za tym po prostu przemawia. No, że gleby są żyzne, no bardzo dobrze, że są żyzne, i tylko że to nie stanowi nawet promila gleb dostępnych w Polsce. Ja rozumiem też, że są tam mieszkający tam ludzie, pewnie około 3000 osób ta kwestia dotyczy, i trzeba też zachować pewną wrażliwość, bo wiadomo, że jeżeli ktoś się urodził, gdzieś wychował, to jest to na pewno bolesne, żeby musieć, czy chcieć nawet sprzedać dobrowolnie swój majątek i się gdzieś przenieść. Natomiast no, obiektywnie jesteśmy 40-milionowym narodem, który potrzebuje rozwoju. LOT dalej na lotnisku Chopina się po prostu nie rozwinie, bo ono ma jeszcze, nie wiem, 1-2 miliony możliwej przepustowości. Nie ma tam możliwości zbudowania drugiego pasa. Nie ma możliwości takiego skokowego wzrostu, jaki jest w przypadku LOTu możliwy. No po prostu no, trzeba się wziąć do roboty zwyczajnie. Tak?
Ale powstało Stowarzyszenie Obrony CPK, to rozumiem, że po oświadczeniach polityków, którzy teraz rządzą, między innymi pana Laska, który mówi, dobrze, zrobimy audyty. Te audyty właściwie jeszcze się nie rozpoczęły. Opóźniona już jest budowa lotniska, a inni mówią, dobrze, wybudujemy kolej, ale bez lotniska. No takie słowa słyszymy prawie codziennie.
No tak, znaczy ja powiem, historia jest zupełnie dla mnie zdumiewająca i świadczy historia powstania stowarzyszenia Tak dla CPK. Mówiąc szczerze, jest zdumiewająca, napawa mnie też dużą nadzieją, dlatego że no, ja się czuję w tym stowarzyszeniu, można powiedzieć, dziadkiem, mimo iż mam 47 lat, więc według ogólno pojętych standardów jeszcze nie jestem człowiekiem starym. Ale czuję się tam jak dziadek, bo są tam ludzie znacznie młodsi ode mnie, którzy po prostu tak naprawdę idą idąc za taką energią i działalnością twitterową naszego prezesa, pana Maćka Wilka, który współpracował ze mną w zarządzie LOT-u przez wiele lat. Wtedy, kiedy ja byłem prezesem, pan Maciek Wilk był członkiem zarządu do spraw operacyjnych. No i po prostu codziennie razem pracowaliśmy, bardzo intensywnie LOT rozwijając, więc ta jego wiedza, ona jest bardzo dobrze ugruntowana, ma też on znakomite zdolności prezentacyjne i takie logiczne i był w stanie ten swój talent na Twitterze objawić. Za tym poszło bardzo wielu ludzi. To jest zupełnie spontaniczna inicjatywa. To jest sytuacja, w której rzeczywiście wyborcy różnych partii, to trzeba jasno powiedzieć, jakby nas nie łączy nic innego niż tak dla CPK, tak dla rozwoju Polski, dla dalszego prowadzenia koniecznych inwestycji. To są młodzi ludzie najczęściej, którzy po prostu nie chcą żyć w zaścianku tylko i wyłącznie dlatego, że czołowi politycy w naszym kraju odtańczają chocholi taniec i jeżeli któryś był za, to teraz drugi jest przeciw. A jak któryś był przeciw, to teraz drugi ma być za. No to jest po prostu, to kompletnie nie pasuje, nie przystaje do rzeczywistości. Ja apeluję tutaj o odpowiedzialność do polityków i zaangażowanie. 60% Polaków co najmniej popiera CPK. To jest dwa razy więcej niż głosowało na Platformę Obywatelską. Ja nie wiem, czy jakiegokolwiek polityka stać na to, żeby wyrzucić tyle głosów, bo myślę, że jeżeli ten projekt byłby realizowany, no to ci, którzy go zrealizują, przysporzą sobie ogromną popularność, więc no po prostu trzeba się po to schylić. Do tego serdecznie zachęcam.
Tak, dla CPK to jest stowarzyszenie. Do stowarzyszenia można się zapisać? Czy jest jakiś taki ruch wokół tego stowarzyszenia, czy po prostu?
Oczywiście, serdecznie zachęcamy. Tak dla cpk.org. Należy składać deklarację. Jesteśmy w trakcie rejestracji, więc chwilkę jeszcze to musi potrwać. Natomiast będziemy bardzo aktywnie działać. Zachęcamy wszystkich do zapisania się i do uczestnictwa, dlatego że im więcej nas będzie. Mamy teraz około 3000 zgłoszeń, także już to jest ruch masowy i cały czas te nowe zgłoszenia napływają. Ale gdybyśmy mieli 50 tysięcy członków, to też wyglądałoby to zupełnie inaczej. Tak jak mówię, jakby to jest przekrój, jakbyśmy wzięli całą scenę polityczną i poglądy najróżniejsze, to naprawdę wszyscy są reprezentowani. I z zupełnie różnych powodów tego chcą, ale to co łączy, to właśnie, że oni chcą wygodnie latać do różnych miejsc na świecie. Chcą, żeby Polska się rozwijała, żeby tutaj były przyciągane inwestycje, żebyśmy wreszcie przestali być europejskim zaściankiem, który dzisiaj jesteśmy. Ja kompletnie nie rozumiem argumentów tego typu, że ten projekt jest jakaś megalomania, gigantomania. No to są po prostu kompletne bzdury, świadczące o po prostu niewłaściwym formacie intelektualnym. Dlatego, że jak ktoś mówi, że lotnisko na 34 miliony dla takiego kraju jak nasz jest gigantomanią, to po prostu nie przystaje do rzeczywistości. To, że możliwe jest wypełnienie tego lotniska, to LOT bardzo dobrze pokazał. W 2015 roku LOT przewiózł 4,3 miliona pasażerów, a w 2019 10,5 miliona pasażerów. Także zwiększenie tych przewozów do tych kilkudziesięciu, 30 milionów pasażerów, które są konieczne, jest absolutnie możliwe. Ja jeszcze raz chcę zaapelować do wszystkich polityków, żeby się wzięli do roboty i przestali tracić czas, przestali stosować analysis paralysis i zabijać ten projekt przez bezczynność, a po prostu zaczęli go realizować, bo tego oczekują Polacy.
I z tego pewno by się kolejny gość, ksiądz biskup Prospet Limo ucieszył, wylądowałby na dużym polskim lotnisku niedaleko Baranowa. Nie trzeba było się nigdzie przesiadać w drodze do Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Pan Rafał Milczarski, Stowarzyszenie Obrony CPK, czyli Tak dla CPK.
Stowarzyszenie Tak dla CPK.
Stowarzyszenie Tak dla CPK był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
CPK.org. Dziękuję bardzo.